Witam wszystkich serdecznie w naszym kabalistycznym radiu. Witam Aleksandra.
Dzień dobry.
Piotra.
Dzień dobry.
Z tej strony Dominika. Poprzednio rozmawialiśmy o bardzo ważnej sprawie. Sprawie, która zastanawia, nurtuje wiele osób, które chcą się rozwijać. Mianowicie, w jaki sposób znaleźć nauczyciela, jaki ten nauczyciel powinien być. Trochę omówiliśmy, że ten nauczyciel na pewno nie może być taki, jak nam się do tej pory wydawało, że nie możemy patrzeć na niego w taki sposób, jak patrzymy na nauczycieli w naszym świecie tutaj materialnym i że też ta nauka jest inna, nauka duchowości, nauka kabały. Na pewno ustaliliśmy, że ten nauczyciel powinien obudzić w uczniu tą iskrę duchową, ale jakimi metodami? Jeszcze nie dokończyliśmy tego. Ustaliliśmy, że na pewno te metody są inne, niezbyt znane jeszcze i na pewno bardzo interesujące. Tak myślę.
No, przede wszystkim należy zwrócić uwagę na jedną trudność, którą spotykają praktycznie rzecz biorąc wszyscy ludzie, którzy podchodzą do duchowych nauk. Formacja świadomości człowieka zaczyna się w tym samym momencie, kiedy on zaczyna mówić, czyli w wieku 2-3 lat. W tym momencie on przyjmuje realnie słowa i może przetwarzać ich na obrazy, formując kościec, czyli fundament całego swojego życia. Praktycznie rzecz biorąc, w wieku do 7 lat dziecko wchłania całą rzeczywistość, która jego otacza. Jeżeli w tej rzeczywistości znajdują się duchowe aspekty, ono wchłania duchowe aspekty. Jeżeli znajdują się kabalistyczne osnowy, ono wchłania kabalistyczne osnowy. Niestety społeczeństwo, w którym my żyjemy, nie daje nam możliwości wyboru, bezpośredniego, publicznego wyboru pomiędzy tym, żeby nasze dzieci mogły wybrać pomiędzy duchowym a materialnym. My widzimy ściśle określony wzorzec rozwoju świadomości materialnej, która prowadzi do pewnego momentu czasu dziecko i później rzuca go. A później dziecko z tą materialną świadomością zaczyna samo poszukiwać. I tu napotyka ten problem. Kiedy nawet znajduje miejsce swojej nauki, kiedy nawet znajduje jakby ten wewnętrzny rezonans, który jest w nim i który rezonuje z miejscem nauki albo z nauczycielem rezonuje. W tym momencie ten fundament świadomości małego dziecka, który uformował się już do tego wieku, na przykład do 20, do 30 lat, bądź do 40 lat, nie pozwala przyjąć tej nauki w postaci jawnej, czyli w takiej, jak ona występuje. Dlatego, że człowiek każde słowo, które słyszy, transformuje na swój własny wzorzec. Czyli to, jak on to widzi, a nie to, jak jest to przedstawione.
Czy to oznacza, że dla osób, które nie są budzone, można powiedzieć, do tej świadomości duchowej od maleńkości, później problemem może być to, że cokolwiek im się nie powie, cokolwiek im się nie wskaże, tak jakby ustawiają według swojego światopoglądu, którym już można powiedzieć tak, na który już jakoś tam się w nich ukształtował.
My już na pewno spotykaliśmy z Wami nie jeden raz różne osoby, które podchodząc do nauki próbują szukać. I na pewno słuchacze również zdają sobie sprawę, że oni na przykład przychodzi do jednego miejsca, gdzie może się uczyć jednych nauk, drugiego, trzeciego, czwartego, piątego i mówię, to nie moje, to nie moje, to nie moje, to nie dla mnie. I tu jest odpowiedź na to pytanie. Ponieważ u niego formacja jego osobowości jest w materialnej osnowie, więc duchowej osnowy taki człowiek nigdy nie znajdzie. Chyba że pozostanie w tym miejscu, w którym się znajduje w duchowej swojej ścieżce i dokona pewnego rodzaju przełamania, czyli nawarstwienia na to, co już istnieje, dodatkowych wzorców wewnętrznych, które prowadzą do otwarcia duchowej rzeczywistości.
Tak, można to trochę porównać Tak jak człowiek, no, mówiliśmy, w materialnym świecie rodzi się, rozwija, uczy się słów, mama nazywa, to jest lalka, to jest samochód, powstają pewne skojarzenia. Natomiast kiedy trafia do duchowych nauk i czyta nawet jakiś tekst mistrzów, są tam słowa, które nikt nigdy mu nie powiedział i nie wskazał duchowym odczuciem. To duchowe odczucie nazywa się tak, to duchowe odczucie nazywa się tak. Nie ma nawet leksykonu, który byłby w stanie pokazać innemu człowiekowi, przekazując go w jakiś sposób, co to jest. Więc tak jakby podchodząc do duchowych nauk w wieku na przykład 30-40 lat, człowiek, można powiedzieć, jest jak małe dziecko, któremu pokazują, zobacz, piłka, powtórz, piłka. Trochę w ten sposób to działa, więc też nie dziwne, że człowiek przychodząc tam trafia tak jakby w zupełnie inny świat. Jeżeli na przykład spotyka ludzi, którzy już rozmawiają o jakichś duchowych rzeczach, on po prostu tego nie rozumie. On słyszy słowa. Słowa są wszystkie takie same w słowniku, tak? Ale pod tymi słowami kryje się zupełnie co innego. Więc tak samo zrozumienie takiego człowieka, on tam trafia, mówię językiem, którego ja nie rozumiem. To nie moje miejsce w ogóle.
No, bo na pewno takim jednym z błędów to jest to, że ludzie, którzy chcą się uczyć duchowego, myślą, że mogą zastosować metody z tego świata materialnego. Tak nie jest,
no,
prawda?
Właśnie tu, to jest największy problem. Największy problem. Najwięcej, co my możemy na przykład spotkać w Europie, prawda? W świadomości ludzi, to wszystko to, że ludzie mówią o duchowości tej, które przybrali, były nauczone na przykład z Kościoła. Mówią o świadomości Chrystusowej, mówią o różnych innych aspektach, które były przebrane z Kościoła. A głębiej ponad to oni nie są w stanie po prostu. Ich świadomość nie jest w stanie przyjąć, że może być coś więcej. Intuicyjnie oni wyczuwają, że coś jest, dlatego jest poszukiwanie. Ale świadomość ich nie pozwala. I dlatego taki ludzie zazwyczaj osiadają w różnego rodzaju religijnych grupach, gdzie ich mowa sprowadza się do prostych, zwykłych zdań. Czyli na przykład tu Chrystus, tu Panna Maria, tu jeszcze i tak dalej, i tak dalej. Czyli te rzeczy, które oni w dzieciństwie wchłonęli jako osnowa, dzisiaj jest jedynym instrumentem poznania duchowości. A tego jest niewystarczająco. Tego jest zdecydowanie za mało.
No, drugi taki nurt to jest poszukiwanie i uczenie się tej duchowości. Ja przynajmniej tak to odbieram w taki sposób zewnętrzny, czyli rzucanie życia takiego, jakim jest, w jakim się obraca, środowiska, na przykład wyjeżdżanie, tak, do Indii, jakieś życie w ascezie i tak dalej. Być może to jest droga dla wielu osób, ale tak naprawdę rozmawialiśmy już, że ta nauka polega na tym, żeby nauczyciel obudził w uczniu tą iskrę i żeby pomógł tej duszy wzrastać. A wydaje mi się, że to chyba nie jest związane z jakimś miejscem konkretnym.
Dokładnie, dokładnie. Co więcej, jest sytuacja tego typu, że na przykład na 1000 osób, które wyjeżdżają do tych Indii, do Tybetu, do różnych innych krajów, zaledwie 1, 2, 3 osoby rzeczywiście zostaje, które czuje tam powołanie. I reszta wraca z powrotem i trzymają się tego swojego przekonania, które było. Ale jeżeli my mówimy o systemie nauki samej, to należy wziąć pod uwagę i zadać pytanie, dlaczego ja urodziłem się właśnie w tym miejscu, w tych warunkach i w tych okolicznościach, a nie urodziłem się w Indiach, tam gdzie wydaje mi się, będzie mi dobrze.
Tak, to jest bardzo... Każdy powinien sobie zadać to pytanie.
Przede wszystkim, tak. Dlatego że reinkarnacja duszy i jakby urodzenie duszy w tym ciele i w tych warunkach jest ściśle powiązane z tymi doświadczeniami, które człowiek powinien przejść dokładnie tu. A uciekać od tych doświadczeń, uciekać od wszystkich warunków jest nonsensem, dlatego że w miejscu, gdzie ty się urodziłeś się, to w tym miejscu dokładnie, według twoich właściwości jest i odbędzie się otwarcie twojej duszy na najwyższym poziomie. Te wszystkie ciężkie rzeczy, co ciebie otaczają, to są klucze, które będą otwierać twoją duszę raz za razem. Pod warunkiem, że ty nie będziesz od tego uciekać, a odwrotnie, dasz możliwość zamanifestować się tym okolicznościom i na miarę swojej nauki, na miarę swoich właściwości podniesie się o krok wyżej.
Tutaj jeszcze warto dodać, że nauki duchowe jako takie mówiliśmy też, że człowiek jest gotowy wtedy, kiedy czuje brak. Nie wszystkie osoby czują taki brak, więc i różne warunki, i różne potrzeby są do tego i muszą być stworzone takie potrzeby i warunki, gdzie wszystkie te dusze, które gdzieś transformują się, wzrastają powoli, również mogą istnieć, wzrastać na początku na ziemskich warunkach, zanim jeszcze w ogóle obudzi się ten pierwszy brak w nich. Więc nie można też powiedzieć, że na przykład w Indiach to wszyscy powinni się rodzić, wszyscy powinni wzrastać, że to w ogóle jest rewelacyjne miejsce dla wszystkich, czy w Tybecie na przykład. Gdyż każde miejsce jest idealnie, można powiedzieć, skonfigurowane dla każdego człowieka. Tam, gdzie się rodzi, tam właśnie on powinien być. Mówiliśmy wcześniej o różnych ruchach religijnych, czy to chrześcijaństwo, czy buddyzm, czy islam. Wszystkie one to są również drogi poruszania człowieka. To nie jest dobre ani złe. To jest miejsce po prostu, gdzie człowiek wzrasta, gdzie może rozwijać się. Te wszystkie doświadczenia, które tam zdobywa, ku czemuś się przyczyniają. Natomiast to, co chciałbym powiedzieć, to to, że życie człowieka jest dosyć krótkie. I wszystkie te doświadczenia, no widzimy z doświadczeń z dookoła, ludzie umierają zanim sięgają duchowości. Więc jeżeli by na przykład nasze społeczeństwo było w stanie gdzieś wykształcić takie miejsce, gdzie ludzie mogą przyjść, gdzie mogą dowiedzieć się wprost, można powiedzieć, o takich rzeczach, w tym momencie ta droga byłaby bardzo krótka. Bo popatrzmy na przykład, człowiek jedzie do Indii, no jakieś coś go tam ciągnie. Coś go obudziło, poruszyło, w nim chce tam pojechać, ciągnie. Pojechał, nie znalazł, wrócił, stracił rok, dwa, trzy. W tym czasie tak naprawdę w ciągu 3 lat można dokonać bardzo dużego rozwoju duchowego. To jest okres, gdzie człowiek może dojść do takiego braku, który gdzieś go tam ukierunkuje. Więc to, o czym my mówimy, że to nie jest wyjazd do Indii, nie jest czymś złym. Jest to trochę strata czasu. Ze względu na to, że nie dla wszystkich oczywiście, że świadomość człowieka nie jest w dzieciństwo ukształtowana, on tak naprawdę nie wie, czego szukać, gdzie szukać. To jest trochę tak, jakbyśmy mieli opaski na oczach. I po omacku staramy się znaleźć coś w pustym pokoju.
Czyli jeżeli ustaliliśmy, że miejsce nie jest ważne, że ważny jest nauczyciel, to przypomnijmy może, bo już o tym rozmawialiśmy wcześniej, co jest ważne. Mianowicie ważne jest to, żeby poznać te metody realizacji duchowego wzrostu, żeby nauczyć się pewnych jakichś zasad, nauczyć się, jak wewnątrz nas może objawić się to szczęście, może objawić się ta duchowa pełnia. Takie zasady na pewno nie są, nie można znaleźć wszędzie. Jak ich szukać? Jak nauczyciel może wzbudzić w uczniu, żeby po prostu to poczuł?
No, przede wszystkim my musimy sprecyzować dokładnie, o czym my mówimy, co to znaczy duchowy rozwój. W poprzednich naszych audycjach my wielokrotnie wspominaliśmy o tym z różnych stron. Duchowość nie można opisać jednym słowem. Za każdym razem, kiedy my będziemy mówili o duchowości, my będziemy nazywali ją innymi imionami. Czyli tak, jak świecą diamenty w różne strony, tak świeci nasza dusza. Człowiek o zwykłych, takich przeciętnych aspektach umysłowych, urodził się, rozwijający się, on czuje duchowość tylko i wyłącznie w pojęciu wewnętrznego szczęścia, czyli wewnętrznego komfortu, który lekko wykracza ponad standard. My czujemy, że przychodzi dzień i jest dobrze. Nie ma nic zbytniej pracy, jest odpoczynek, na przykład taki sobota bądź niedziela. Człowiek nigdzie nie idzie do pracy, czuje się dobrze. To nie jest duchowość, to jeszcze nie jest szczęście. Natomiast jeżeli jest jakieś wielkie przeżycie wewnętrzne, prawda? My mówimy na przykład ślub dzieci, urodzenie tam dziecka bądź wnuka, to wywołuje wewnątrz bardzo specyficzny rezonans. Ten rezonans, on jest skierowany ku tak zwanej ekspansywności, prawda? Czyli życzeniu dobra, życzeniu błogosławieństwa dla tych samych dzieci bądź dla wnuków. Ta wewnętrzna radość wypływająca z naszego wnętrza to jest załączki duchowego.
Takie uskrzydlenie. Człowiek się czuje, że tak się czuje, taki uskrzydlony, taki jakby...
Dlatego, że u niego podnosi się w tym momencie cały rezonans energii cały rezonans sił, jak bardzo subtelnych, tak samo i niższych. Również, kiedy człowiek cierpi z powodu śmierci bliskich, kiedy cierpi z powodu jakiejś utraty, bądź choroby, bądź jeszcze czegokolwiek, to również jest odczucie duchowego. Tylko z innej strony, czyli z tej ciemniejszej, jak my mówimy. Prawda? Czyli de facto my możemy tu zauważyć, że duchowym nazywa się to, co my nie możemy nazwać, dotknąć w naszym świecie.
A co jest ponad nas?
I między innymi to, co czujemy również wewnątrz siebie. Ponad nami, czyli ponad granicą naszych możliwości fizjologicznych. Od, na przykład weźmiemy tęsknoty. Prawda? Taka cecha jest wewnątrz, uczucie takie jest. Można to chwycić ręką? Nie bardzo. A szczęście z powodu urodzenia dziecka, można to jakoś w słoik zebrać? A może skumulować w mięśniach? Niczym. Ot, żeby dobrze my mówili, zrozumieliśmy, o czym my de facto mówimy. I tendencje w życiu samego człowieka, oni skierowane tak, że wszystko, co się wydarza w jego życiu, wszystko, czy to człowiek bardzo wysoki, czy to człowiek bardzo niski, jest docelowo skierowane ku jego własnemu szczęściu. Czyli można powiedzieć tak, że człowiek zawsze pragnie być szczęśliwy. Jedyny warunek, że pojęcie tego samego szczęścia to jest bardzo indywidualny aspekt i on może mocno się różnić. I kiedy my mówimy o rozwoju duchowości, my mówimy o głębszym i większym przeżyciu i odczuciu tego szczęścia wewnątrz siebie. Od minimalnych aspektów do bardzo wysokich. Od jednego razu w ciągu roku do stanu, który ciągnie się non-stop. Trudno nawet sobie wyobrazić to, prawda?
Tak. To jest właśnie, ja myślę, że naprawdę dotknęliśmy sedna, dlatego że o ile nie potrafimy opisać tego, czego nie możemy uchwycić, to każdy z nas pamięta ten stan.
Dokładnie.
I to jest już coś takiego, czego się po prostu nie zapomina. Się wspomina lata czasami, prawda? Takie chwile. Czyli w zasadzie doszliśmy do tego, że rozwój duchowości to jest bycie non-stop w takim stanie szczęśliwości.
Może nie tyle być, jak dążenie do tego,
tak?
Prawda? Dążenie, bo słowo bycie, ono określa stagnację.
Tak.
A duchowość, ona ma to do siebie, że ona jest w ciągłym ruchu, ona jest w ciągłym ekspansji. To jest jak ogień, prawda? Kiedy ogień przestaje się ruszać, to on co? Gaśnie. I tak samo dusza nasza, kiedy ona przestaje się ruszać, ona gaśnie. Kiedy ona nie odczuwa spektrum emocji, kiedy ona nie odczuwa spektrum różnego rodzaju przeżyć wewnętrznych, ona gaśnie. I my zauważymy, że ludzie prymitywni i bardzo wysoko rozwinięte odczuwają jedne i te same uczucia z różnym elementem temperamentu, z różnym wyjaśnieniem, ale głębia odczuć jest ta sama. Jedyne, że człowiek prymitywny, odczuwając to, nie umie tego nazwać, a człowiek bardziej rozwinięty potrafi nazwać i określić wszystkie te rzeczy. Potrafi uświadomić sobie, do czego dąży. Niemniej jednak pierwszy i drugi dążą do tego samego. Bez wyjątku. Czy to święty, który znajduje się w modlitwie i dąży do duchowego przeobrażenia. Prawda? On chce być tylko szczęśliwy. Jedyne, że jego poczucie szczęścia sięga bardzo wysoko. Jego na pewno zupełnie coś innego. Czy to żebrak, u którego poczucie szczęścia kończy się na 3-4 kawałkach chleba i on jest przeszczęśliwy i również napełniony. Więc różnicy jako takie fizjologiczne naszego światu jest mało istotne. Ale wewnętrzny stan dążenia wszędzie jest jednakowy. Nawet przestępca, który dokonuje jakich czynów niepoprawnych, również dąży do swojego szczęścia własnego, indywidualnego, które on zna wewnątrz siebie. I w tym miejscu my możemy zrozumieć naturę rozprzestrzenienia boskości, jak mówią, że Bóg przybywa we wszystkim, właśnie w tym szczęściu. To jest rodzaj tej siły, rodzaj tej energii, która potrafi ekspansować i odarzać człowiekiem dobrym losem, dobrym samopoczuciem, dobrym zdrowiem, bogatym życiem, wszystkim. Jak w wyższym tym, tak i w niższym. I kiedy człowiek odchodzi od tego duchowego, kiedy ono u niego jest małe, nierozwinięte, on jest słaby na umyśle, słaby w ciele, słaby w biznesie, słaby w pracy, wszędzie czuje słabość. I odbywa się to nie dlatego, że jego rodzice nauczyli, czy nie nauczyli, a tylko dlatego, że ilość i miara jego dążenia do szczęścia jest bardzo ograniczona przez te wzorce, o których my mówiliśmy na początku.
No i tu dochodzimy właściwie do odpowiedzi na to pytanie, czy ja muszę gdzieś wyjeżdżać do Indii, żeby poznać duchowość. No,
oczywiście, Indie to są w cudzysłowie.
W cudzysłowie, oczywiście. No więc odpowiedź jest, że absolutnie nie. To znaczy, ta duchowość, ona jest w nas, wyraża się w nas w dowolnych warunkach, jakich byśmy się nie znaleźli. I nauka duchowego, nauka, rozwój nauk duchowych, same nauki duchowe, to są wskazówki, w jaki sposób tak skomponować wewnątrz siebie te odczucia, żeby ten stan, o którym mówiliśmy przed chwilą, cały czas wzrastał, cały czas się rozwijał, progresował, że tak, na zewnątrz. I jest to trochę podobne, jakbyśmy to porównali do nauk psychologii, kiedy przychodzi się do psychologa i mówi, myśl pozytywnie, to wejdzie ci to w nawyk i będzie ci lepiej. To też jest jakiś rodzaj nauki, jakiś rodzaj wskazówki. Tutaj mędrcy mówią, wykonuj to i to i to, a zobaczysz, że pojawi się wtedy taki stan. Jak będziesz miał ten stan, to musisz wykonywać to, to i to i na przykład robić tak i tak wewnątrz siebie, to się pojawi kolejny stan, z niego kolejny. I w ten sposób duchowe nauki, wszystkie właściwie księgi pokazują, w jaki sposób przejść tą drogę, żeby ta duchowość właśnie nie była stagnacją, tylko non-stop rozwijała się, dając nam coraz większy poziom szczęścia.
Czyli uczymy się tego, w jaki sposób nasza dusza może być w ciągłym ruchu. Uczymy się takiej mapy wewnętrznej. To brzmi bardzo skomplikowanie.
Ale zastanów się na taką prostą bardzo rzeczą. Ja możliwe troszkę zmienię tryb naszego myślenia, naszej rozmowy, ponieważ to jest ważnym elementem. W jednym z naszych audycji my rozmawialiśmy, dlaczego my się starzejemy. Prawda? Dlaczego człowiek starzeje się i umiera. I tu, w nawiązaniu do tego, co rozmawialiśmy, my możemy uświadomić bardzo dobrze. Na przykład, jeżeli rośnie drzewo i ma szeroką przestrzeń z góry i głębokie korzenie w dół, ile lat ono może rosnąć?
Bardzo długo.
Bardzo długo. 100 lat, 200. My widzimy, że jest drzewa, które mają po parę tysięcy lat. Prawda? Jeżeli człowiek ich tam nie rusza. Dlaczego? Bo mają sprzyjające warunki. Bo ich wyższa część, czyli korona, potrafi skorzystać z powietrza, z energii, ma przestrzeń, a niższa część potrafi wyciągać z ziemi wszystko, co jest potrzebne. Podobnie jest z człowiekiem. Że człowiek żyjąc w tym materialnym ciele, ja tu jeszcze raz podkreślam, nie będąc materialnym ciałem, tylko żyjąc w tym materialnym ciele, to ciało dla niego jest jak ziemia. Za pomocą tego ciała on zdobywa pokarmy, zarabia sobie na życie, robi różne inne czynności i jest to podobne do korzeni drzewa, które rosną gdzieś głęboko w ziemi. Ale druga część jest to jego duchowa część, czyli jest to te poczucie szczęścia, jest to te nowe życzenia, które jeszcze się nie urodzili i to wygląda jak korona drzewa. I teraz możliwe, jak ty, tak samo i również słuchacze mogą zrozumieć, dlaczego praktycznie człowiek tak szybko obumiera. Dlatego, że ta korona, podobnie samemu drzewu, ona dosyć często nawet nie wyrasta z tej ziemi, pozostając w tej ziemi, prawda, czyli w tym ciele i rozpadając się z czasem, gnijąc i odchodząc, tracąc swoją szansę rzeczywiście dać wielką ekspansję na zewnątrz. Ale zauważ, drzewo my określamy nie po tym, jakie ma korzenie,
tylko
jakie ma owoce, jakie ma kwiaty. Podobnie i człowiek jest. Zauważ, chociaż dzisiaj społeczeństwo nasze mówi o rzeczach materialnych, my określamy de facto człowieka po jego wewnętrznym stanie. Nawet w tym czasie całkowitego materializmu my określamy o tych wewnętrznych aspektach duchowo wysoki, duchowo bogaty. Nawet jeżeli nie mówimy o tym, to szukamy komunikacji z ludźmi, które mają wewnątrz. I tak jest to wszystko.
Że coś mają wewnątrz w
ogóle. Tak, tak. Coś mają, bądź mają coś więcej, a jeszcze lepiej. tych, które dają owoce, tych, u których rosną kwiaty, czyli chodzi o tą koronę, wyższą koronę. I według tej analogii drzewa my możemy również zbliżyć się i zrozumieć naturę duchowości wewnątrz siebie.
No, ja to lepiej zrozumiałam i tak sobie myślę, że w drzewie wszystko to jest takim systemem naczyń połączonych, że korzenie, nie może być owoców bez korzeni i odwrotnie. I są pewne zasady właśnie. Na pewno takie zasady w duchowym też są.
Tak, no podsumowując to właściwie można powiedzieć, że człowiek jako istota duchowa on umiera tylko z jednego powodu. Może będzie to kontrowersyjne, ale jest to brak duchowości. To jest jedyny powód, z którego człowiek gubi życie, bardzo często nie dając owoców.
Jak już sobie wyjaśniliśmy na przykładzie tej bardzo, naprawdę takiej obrazowej analogii do drzewa, jak człowiek może wzrastać ku duchowemu i ustaliliśmy, że są pewne zasady, myślę, że następnym razem porozmawiam właśnie o tych zasadach. O tym, jak zbudować w sobie i mocne korzenie, i piękną koronę. Dziękuję Wam bardzo.
Dziękuję.
Dziękuję.